by cuda, które On czyni, były jeszcze większe. Chcielibyście pomagać Panu Bogu, żeby czynił większe cuda? Niektórzy chcą. Już sam tytuł niektórym może zdać się herezją. Albo w ogóle, że jest obrazoburczym tytułem. Bo jak to można pomóc Panu Bogu, by czynił większe cuda? Albo inaczej mówiąc, bardziej precyzyjnie, jak można pomóc Panu Bogu, by cuda, które On czyni, miały większy zakres? Ja pod wpływem tego słowa, które usłyszałem właśnie wtedy w Koszalinie, uwierzyłem w to, że mogę pomóc Panu Bogu, by cuda, które On czyni, miały większy zakres. I jestem przekonany, że Kościół może pomóc Panu Bogu czynić jeszcze większy, sprawiać, że cuda, które On czyni, miały większy zakres, obejmowały szersze terytoria, jeśli tak można powiedzieć. I dzisiaj chciałbym się tymi myślami z wami podzielić. Nie wszystkie to są myśli, które sam gdzieś odkryłem, to są właśnie rzeczy, które usłyszałem i które przeżyłem, przetrawiłem. Niektóre są gdzieś takie, które Pan Bóg mi pokazał podczas rozważań nad tym słowem. I dzisiaj, gdy to będę mówił, to będę mówił także w kontekście tematu, który tutaj poruszamy, czyli w kontekście ewangelizacji, ale nie tylko. Bo może tak jest, że dzisiaj, będąc w tej sytuacji, w jakiej jesteś, przeżywając to, co przeżywasz, potrzebujesz doświadczyć cudu w jakiejś dziedzinie twojego życia. Może jest problem, z jakim się zmagasz, może są sytuacje, które przerastają ciebie, może jesteś w takiej chwili swojego życia, że już nie wierzysz, że cokolwiek może się zmienić, to właśnie to nauczanie może także być dla ciebie i możesz je odebrać nie tylko w kontekście ewangelizacji. Ale głównie chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się na historię i na to, co będę mówił właśnie w tym kontekście. Ponieważ nasz Bóg, w którego wierzymy, jest ciągle tym samym Bogiem, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wierzycie w ten fragment Bożego Słowa? To jest, ja kiedyś modliłem się, mówię, Panie Boże, pokaż mi, gdzie zaczyna się ewangelizacja. Co jest początkiem ewangelizacji? I modląc się, otworzyłem ten fragment listu do Tymoteusza i przeczytałem, Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Inny fragment mówi o tym, że objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Apostoł Piotr powiedział, że Bóg nie chce, aby... Apostoł Paweł powiedział o tym, że Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy myślą, że zwleka, ale on powoduje to, żeby ludzie mieli czas, aby mogli nawrócić się i poznać Bożą prawdę. Jest taki fragment?
Tak.
Są dwa takie fragmenty w listach apostoła Piotra. A więc nasz Bóg jest Bogiem, który chce, aby wszyscy byli zbawieni. Inaczej mówiąc, początkiem ewangelizacji jest serce miłującego Boga, w którym jest pragnienie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Słuchajcie, to jest bardzo praktyczna rzecz. Ten tekst zawiera bardzo w sobie bardzo wielki, praktyczny ładunek. Bo gdy do mnie dotarło to, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, to usłyszałem w sercu swoim, że mam przeprowadzić eksperyment, do którego dzisiaj was zachęcam. Gdy wyjdziecie ze swojego domu, może już o tym mówiłem poprzednio, ja ciągle, czasami będąc w różnych miejscach, to mam wrażenie, że już to mówiłem. Ale nawet jeśli, to chcę to przypomnieć. Jeśli jest prawdą, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, to gdy wyjdziesz z tego miejsca, przechodząc koło jakiegokolwiek człowieka, powtarzaj sobie tak, oto mijam człowieka, którego Bóg chce zbawić. I powiem wam, to zupełnie zmienia podejście do ludzi. Bo nagle okazuje się, że człowiek, którego może bardzo nie lubisz, jest człowiekiem, którego Bóg chce zbawić. Może twój wredny sąsiad, który nie pozwala ci odpoczywać, bo wali ci w sufit, jest człowiekiem, którego Bóg chce zbawić. Może mijasz kogoś, kto leży w rynsztoku i o którym ludzie już mówią, że dla niego już nie ma żadnych szans, bo jest totalnie na dnie, jest ciągle człowiekiem, którego Bóg chce zbawić. I zróbcie taki eksperyment. Może mieszkasz w domu z kimś, o kim myślisz, że już nie ma dla niego szans, to ciągle mieszkasz w domu z osobą, którą Bóg chce zbawić. To jest bardzo praktyczny tekst. To sprawia zmianę sposobu myślenia. To zmienia nasz stosunek do tych ludzi. Bo skoro ci ludzie są przed obiektem Bożej miłości, Bóg chce ich zbawić, to mój stosunek do nich także musi zostać zmieniony. Przypomnę wam, bo to zdaje się mówiłem poprzednio, o pewnym eksperymencie, który zobaczyłem, oglądając dawno, dawno temu, wyświetlano w kościołach takie filmy z Instytutu Moody'ego. Nie wiem, czy pamiętacie takie filmy. Jak nie pamiętacie, to jest starość, to są filmy sprzed wielu lat, sprzed 20 lat. I był taki film na temat krwi. Ten film mnie bardzo poruszył, bo my tutaj mamy wiedzę o tym, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Ale tak jak mówiłem wczoraj, nie chodzi tylko o to, żeby mieć wiedzę tę tutaj, ale żeby ona stąd znalazła się w naszych sercach. Czyli żeby stała się częścią naszego życia. I chodzi o to, żeby ta idea z serca Bożego znalazła się w naszych sercach. I zobaczyłem taki, na tym filmie z Instytutu Moody'ego zobaczyłem taki film na temat krwi. I na tym filmie pokazano pewien eksperyment, jaki zrobiono z komórkami serca. Otóż na szkle mikroskopowym położono kilka wyodrębnionych komórek serca, żywych komórek serca. I okazało się, że te komórki serca, wiecie co na tym szkle robiły? Biły, tak jak serce. Tylko każda z tych komórek biła innym rytmem. I w pewnym momencie ci ludzie, którzy obserwowali na szkle mikroskopowym, pod mikroskopem te komórki serca, zobaczyły, że w pewnym momencie te komórki mają coś takiego w sobie, że zaczęły zbliżać się, poruszać się po tym szkle mikroskopowym i zaczęły się zbliżać do siebie nawzajem. I wiecie, co się stało, gdy się zaczęły zbliżać do siebie nawzajem? Zaczynały bić tym samym rytmem. Powoli rytm się upodabniał, aż w końcu połączyły się i zaczęły bić tym samym rytmem. Bo prawda to nie jest prawda z Biblii, ale znaczy ona też jest z Biblii, ale my mamy takie polskie przysłowie. Kto z kim przestaje, takim się staje. A więc początek ewangelizacji ma miejsce w sercu Pana Boga, który chce, aby wszyscy byli zbawieni, ale chodzi o to, żeby te rzeczy z Bożego serca znalazły się w naszym sercu, a to tylko się bierze tylko i wyłącznie przez relacje z Panem Bogiem. Dlatego w Ewangelii Marka w 3 rozdziale, w 14 wierszu, gdy Pan Jezus powoływał swoich uczniów, to nie wiem, czy pamiętacie, On w pierwszej kolejności powołał ich dla pewnego niezwykle ważnego celu. W pierwszej kolejności powołał ich, aby z Nim byli. To jest największe powołanie chrześcijanina. Powołał ich, żeby z Nim byli. Po co? Po to, żeby przestając z Nim nabierali Jego pragnień, Jego cech, Jego marzeń, bo kto z kim przestaje, takim się staje. Powołał ich po to, żeby z Nim byli. Ja w młodości miałem takiego, gdy byłem młodszy, miałem jeszcze jednego kolegę, wczoraj wam mówiłem o Zdzisiu sławetnym. Miałem jeszcze jednego kolegę, on pojawił się w momencie, kiedy ja byłem nastolatkiem, 7., 8. klasa. Ja byłem generalnie, nie byłem nigdy agresywny, żeby z kimś się bić, ponieważ byłem, tak należałem do grupy słabosilnych. Więc nie lubiłem bicie. Ale zacząłem przebywać z moim takim kolegą Darkiem i kiedyś zauważyłem, wracając do domu i rozmawiając z moją starszą siostrą, usłyszałem, co ja mówię do mojej siostry i zobaczyłem, że to nie mówię ja w zasadzie mówię językiem tego mojego kolegi Darka. A innym razem stojąc, patrzę, jakiś chłopak z sąsiedniej miejscowości stoi sobie przy piekarni na rowerze, oparty o rower, to podszedłem do niego i go uderzyłem. To było wbrew mojej naturze, ja nigdy taki nie byłem. Po prostu przebywając z tym Darkiem, zacząłem się zachowywać tak, jak on się zachowywał. A ten mój kolega Darek miał pseudonim Diabeł. Więc przestając z diabłem, zacząłem nabierać jego cech. Przestając z Panem Jezusem, nabieramy jego cech i dlatego Jezus powołał nas, abyśmy z Nim byli. I zobaczcie, dopiero w drugiej kolejności jest wymienione w tym tekście w Ewangelii Marka w 3 rozdziale, w 14 wierszu, powołał ich, aby z Nim byli i aby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. A więc początek ewangelizacji jest w Bożym sercu. Przebywasz z Panem Bogiem, przebywasz w Jezusowej obecności. Twoje serce jest przemieniane, zaczynasz mieć Jego pragnienia i dopiero wtedy jesteś gotowy, mając Jego pragnienia, wyjść na zewnątrz, żeby mówić Ewangelię. I potem jest powiedziane, że powołał ich, aby z Nim byli, aby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc nad siłami ciemności. Wiecie, w czym jest problem, jaki jest problem dzisiaj w chrześcijańskich kościołach? My chcemy doświadczać cudów, my chcemy doświadczać znaków, my chcemy doświadczać zwycięstwa nad mocami ciemności bez dwóch pierwszych rzeczy. Bez bycia z Jezusem i bez zwiastowania Ewangelii. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, ale najwięcej znaków i cudów, najwięcej deptania potęg diabelskich ja przynajmniej widziałem w czasie ewangelizacji. A my byśmy chcieli mieć cuda i znaki tutaj w budynku, bez bycia z Jezusem, może z byciem Jezusem tak, ale bez ewangelizacji. Moje doświadczenie jest takie, jak wychodziliśmy na pole misyjne, wychodziliśmy zwiastować Ewangelię, tam doświadczyliśmy, widzieliśmy najwięcej cudów, najwięcej działania Ducha Świętego i zwycięstwa nad siłami ciemności. Kolejna historia, mówiąca o tym, o pewnym rodzaju niebezpieczeństwie, to jest historia siedmiu synów arcykapłana Scewy. Znacie takich gości? Dzieje apostolskie. Co oni chcieli robić? Chcieli manifestować zwycięstwo nad siłami ciemności bez społeczności z Jezusem. I jak wypędzali demony, to mówili, wypędzamy was w imieniu Jezusa Chrystusa, którego głosi apostoł Paweł. A więc wypędzamy w imieniu tego, którego my nie znamy, ale zna ktoś inny. I co się z nimi stało, pamiętacie? Zostali pobici. Ja nieraz sobie myślę, i dobrze im tak. Ponieważ próbowali zrobić coś bez relacji z Jezusem Chrystusem. Stąd też podstawą ewangelizacji jest kochające serce Boga, przepełnione miłością do człowieka, Boga, który tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Znamy to, mamy to wbite do głowy. Temu Bogu, który przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa na ziemi, chodzi o to, żebyśmy byli z Nim w tak głębokiej relacji, aby nasączyć się Jego pragnieniami, Jego marzeniami. Gdy jesteśmy pełni Jego marzeń, gdy mamy Jego pragnienia, to automatyczną rzeczą będzie to, że wyjdziemy i będziemy dzielić się Ewangelią i doświadczymy manifestacji zwycięstwa nad siłami ciemności. Biblijny przykład, znany wam na pewno, Księga Izajasza, 6 rozdział. To jest przepiękna historia, która właśnie o tym mówi. Pamiętacie taką historię? Izajasz ma spotkanie z Bogiem i mówi tak. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Pamiętacie tę historię? Pamiętacie, co doświadczył Izajasz? Doświadczył społeczności z Bogiem. I co zobaczył w tej społeczności z Bogiem? Pamiętacie? Doświadczył trzech rzeczy, będąc w społeczności z Bogiem. Gdy doświadczył Bożej obecności, po pierwsze, zrozumiał swój własny stan. Pamiętacie? Powiedział, jestem człowiekiem grzesznym. I myślę, że o to właśnie chodzi z relacji z Panem Bogiem. Gdy wchodzimy w relację, zaczynamy widzieć siebie Bożymi oczami, widzimy, w jakim stanie jesteśmy. Widzimy, co jest obciążeniem naszych serc. I tak było z Izajaszem. Ponieważ mógł tego doświadczyć, mógł to przeżyć. I potem doświadczył jeszcze jednej rzeczy. Mówi, doświadczył tego, że on jest grzeszny, że jest w stanie grzechu, że jest oddzielony od Boga i zobaczył jeszcze jedną rzecz. Że ludzie, którzy obok niego żyją, są w podobnym stanie. Czego jeszcze doświadczył? Doświadczył ponadnaturalnego Bożego przebaczenia. Bo nagle, gdy zobaczył, w jakim jest stanie, anioł wziął węgielek z ołtarza, przyszedł, dotknął jego ust i powiedział, jesteś oczyszczony. Doświadczył ponadnaturalnego Bożego przebaczenia. I dopiero po doświadczeniu ponadnaturalnego przebaczenia, gdy Bóg powiedział, kogo poślę i kto tam pójdzie, to co Izajasz powiedział? Oto jestem, poślij mnie. Jeśli chcesz być człowiekiem głoszącym Ewangelię, to musisz być sam człowiekiem, który żyje w bliskiej społeczności z Bogiem. Człowiekiem, który doświadczył kiedyś swojej grzeszności i ponadnaturalnego Bożego przebaczenia i zrozumiał stan, w jakim to, co wczoraj mówiliśmy. Rozumiejąc problem ludzkości, stawiasz się Bogu do dyspozycji i mówisz, oto jestem, co zrób? Poślij mnie. To jest fundament wszelkiej ewangelizacji. Ja wiem, że dzisiaj chcemy, i ja takim człowiekiem też jestem, chcemy złotych metod, chcemy, żeby ktoś nas nauczył technik, które będą działały, pomijając te rzeczy podstawowe. Ale podstawową rzeczą zawsze jest i była relacja z Panem Bogiem, zrozumienie Jego pragnienia, doświadczenie swojej własnej grzeszności i ponadnaturalnego przebaczenia i postawienia się Bogu do dyspozycji. Oto jestem, poślij mnie. To jest fundament wszelkiej ewangelizacji. Bez tego nie pójdziemy dalej ani krok. A teraz wrócę do tej historii, którą usłyszałem w Koszalinie, która mnie tak bardzo dotknęła. I dalsza część, którą będę mówił, to będzie odpowiedź na pytanie, jak pomóc Panu Bogu, by cuda, które czyni, były jeszcze większe. I tekst, który chcę przeczytać, jest zapisany w 2 Księdze Królewskiej w 4 rozdziale. Żona, pierwsze wiersze. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł. A ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. On rzekł: idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami, oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego pana, do swego syna: podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział: nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł: idź, sprzedaj oliwę, spłać swój dług, ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Wprawdzie mówiąc to, co będę mówił, złamę jedną z zasad kaznodziejstwa, którą są uczeni studenci uczelni teologicznej. Uczono nas, żeby tekstu nie wykorzystywać jako pretekst do powiedzenia paru rzeczy. A ja dzisiaj z premedytacją ten tekst wykorzystam jako pretekst do tego, żeby powiedzieć parę rzeczy, które przydadzą się w twojej sytuacji, w której potrzebujesz cudu i przydadzą się, jeśli myślimy o ewangelizacji i o pomocy Panu Bogu, by cuda, które czynił, były jeszcze większe. Ta historia jest autentyczną historią, jest niezwykle dramatyczna, ma silny ładunek dramatyczny, bo oto umiera Boży człowiek. Umiera Boży człowiek, jest to człowiek o obdarowaniu proroczym. Inaczej mówiąc, jest to człowiek, który potrafił, uczył się, jak słyszeć głos Pana Boga w swoim życiu, by móc go przekazywać innym ludziom, by żyć tym słowem i przekazywać go innym ludziom. I taki człowiek, Boży człowiek, umiera w pewnym momencie. Umiera i pozostawia swoją rodzinę bez żadnego zabezpieczenia materialnego. Wygląda na to, że często Boży ludzie nie znają się na ekonomice. I nie muszą się znać. Ale ten fragment dla mnie podkreśla jeszcze jedną bardzo ważną prawdę. Ten fragment mówi o tym, że Bóg jest Bogiem zatroskanym o swoje dzieci. W mojej Biblii i w waszej na pewno też jest napisane, że Bóg troszczy się o wdowy i sieroty. Nasz Bóg jest zatroskany generalnie o człowieka, o jego losy. Stąd też, chcąc dosięgnąć naszego życia, przyjął postać dla nas najbardziej zrozumiałą, postać człowieka. Bóg troszczy się o swoje dzieci. Ta sytuacja tej kobiety jest tragiczna. Ta kobieta może stracić nie tylko swój majątek, nie tylko dach nad głową, ale jak mówi ta historia, ona może stracić także swoje dzieci. Może stracić także swoje dzieci, więc sytuacja jest dramatyczna. Takie były czasy. Jeśli miałeś długi, nie tylko majątek, ale jak miałeś dzieci, mogłeś stracić dzieci. I dla mnie to jest historia, to jest lekcja dla Kościoła, także o ewangelizacji. Dla Kościoła, który chce doświadczać większych Bożych cudów. To lekcja dla chrześcijanina, który chce doświadczać większych Bożych cudów. I pierwszy punkt, chciałbym, żebyście to zapamiętali, wbili sobie to do serca. Po pierwsze, jeśli chcesz zobaczyć większe Boże cuda, większe działania Boże, jeśli chodzi o ewangelizację, to po pierwsze zobacz, czym już dysponujesz, co masz w swoich rękach, a co Bóg może pomnożyć. To jest pierwsza rzecz. Bo wiecie, jaką my mamy mentalność w Kościele? Ja przynajmniej widzę to u siebie i w moim sercu. Ja często w pierwszej kolejności patrzę na to, czego nie mam. I myślę sobie, gdybym miał tak jak Amerykanie, wspaniałe budynki, piękny sprzęt nagłośnieniowy jak w kuźni Raciborskiej, piękny film przed nabożeństwem, to by dopiero było. A wy myślicie pewnie o wiele innych rzeczach. Gdybyśmy mieli to, co mają tamci, to jest najgorsze myślenie, jakie może być. Bo zalążek cudu już jest w twoich rękach. To może być mała rzecz. To mogą być dwa grosze. Znacie kobietę, która dwoma groszami uwielbiła Boga? Ja znam. Czy to jest dużo, dwa grosze? To nie jest dużo. A można uwielbić Boga? Można. ponieważ zalążek cudów już jest w Twoich rękach. Jutro trochę będę o tym więcej mówił. Zalążek cudu jest w Twoich rękach. To może być Twoja jakaś zdolność. To może być miejsce, w którym mieszkasz. To może być rzecz, którą posiadasz. To może być rzecz, którą potrafisz zrobić. To może być Twój samochód. To może być Twój rower, Twój zegarek. To może być coś, co ktoś Ciebie kiedyś nauczył. Coś niewielkiego, co Bóg może użyć, aby dokonać większego cudu, co Bóg także może użyć, jeśli chodzi o dzieło ewangelizacji. O to, by inni ludzie doświadczyli Bożej obecności, spotkali Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wiecie, co dzisiaj możemy zrobić w pierwszej kolejności? Zawołać do Boga i powiedzieć Mu: Boże, pokaż mi, co jest moją bańką oliwy, którą Ty chcesz rozmnożyć, by cuda, które Ty czynisz, były jeszcze większe. By ludzie doświadczyli zbawienia, by ludzie usłyszeli Ewangelię. To jest moja zachęta dla Was i dla samego siebie. Powinniśmy w kościołach naszych zacząć od tego, co już mamy, a co Bóg może użyć, a nie myśleć w kategoriach, czego nie mamy. Bo zalążek Bożego cudu już jest w Twoich rękach. Jeśli dziś jesteś w jakimś problemie, masz jakiś brak, to jest zupełnie mowa o czymś innym. Może doświadczasz jakiegoś przygnębienia, jakiegoś zdołowania, może nie masz na chleb, może nie masz pracy, może przeżywasz jakieś dolegliwości. Może być tak, że zalążek cudu, na który czekasz, już jest w Twoich rękach. Może warto się pomodlić dzisiaj i powiedzieć: Boże, pokaż mi, czym ja naprawdę dysponuję, co Ty byś mógł rozmnożyć. Często taki cud jest już na wyciągnięcie ręki. W historii biblijnych mógłbym wiele rzeczy pokazać. Pamiętacie mały kamień, który powalił wielkiego Goliata? Pamiętacie drewnianą laskę, dzięki której Pan otworzył, roztąpiło się morze? Pamiętacie? To nie są wielkie rzeczy. Ale ktoś odkrył, że mając to w ręku, może to użyć jako narzędzie, by Bóg mógł uczynić większe cuda. A pamiętacie kilka chlebków i kilka rybek, którymi zostało nakarmionych 5000 ludzi? Czyż to nie jest ewidentny cud? Czyż Pan nie powiedział: pokażcie, co macie, czym dysponujecie? Jest to w historii. Dlatego zacznijmy myśleć w kategoriach, co my już mamy, co dysponujemy, a co możemy wykorzystać. Z indywidualnego życia, z życia Kościoła w Kuźni Raciborskiej, może czas na modlitwę: Panie, pokaż nam tą naszą bańkę oliwy, którą Ty będziesz chciał rozmnożyć, aby Twoja Ewangelia była zwiastowana, by Twój wpływ się rozszerzył, bym ja mógł doświadczyć większego osobistego cudu. A w dalszej części kazania będziecie mi musieli pomóc, bo inaczej zaśniecie. Chciałbym Was zapytać, żebyście mi pomogli, od czego był uzależniony rozmiar tego cudu, o którym dzisiaj czytaliśmy w drugiej Księdze Królewskiej. Chciałbym, byśmy razem dzisiaj odkryli dwie rzeczy, które pomogły Bogu uczynić ten cud większym. Lub jeszcze inaczej mówiąc, od czego uzależniony był rozmiar tego cudu. Spróbujcie pomyśleć. Od czego był uzależniony rozmiar tego cudu? Od ilości naczyń. Bardzo dobrze, tak jest w moich notatkach. Do tego właśnie chciałem dojść. No nie uprzedzaj, bo czasu będę miał potem, będziesz miał długą przerwę. Tak jest, słuchajcie. I to jest właśnie coś, co usłyszałem w Koszalinie, a co mnie powaliło. Co mnie powaliło. Rzeczywiście, rozmiar tego cudu był uzależniony od ilości naczyń. I to jest prawda. A ilość naczyń była uzależniona od czego? Właśnie od ilości sąsiadów. Wyobraź sobie, że ta historia dotyczy Ciebie. Jesteś w miejscu, jesteś właśnie w tym miejscu jak ta kobieta. Ta historia dotyczy Ciebie. Pomyślmy o nią w osobisty sposób. Potrzebujesz Bożego cudu i przychodzi ktoś do Ciebie, powiedzmy ja, i mówię do Ciebie: słuchaj, odwiedź wszystkich swoich sąsiadów i pożyczaj od nich naczyń. Pomyślcie o Waszych wszystkich sąsiadach. I teraz ja przychodzę do Was i mówię: idźcie do wszystkich Waszych sąsiadów i od nich pożyczcie naczyń. O czym byście pomyśleli w tym momencie? Jak myślicie? O czym? Kto z was by się udał do wszystkich swoich sąsiadów?
No nie przesadzaj.
Od czego byłoby to uzależnione? Od relacji. W pierwszej kolejności to zależy od relacji. I to było coś dla mnie, to jest oczywiste. Ale gdy byłem w Koszalinie, to do mnie dotarło, to mną wstrząsnęło. Wielkość tego cudu była ograniczona relacjami, w których była ta kobieta. Szerokość tego Bożego cudu była związana z relacjami, w jakich ta kobieta była. Ilość naczyń do tego, żeby ten cud był większy, był uzależniony od relacji, jakie ta kobieta miała z innymi ludźmi. I to było dla mnie dotykające. I kochani, jest taki rodzaj cudów, zwłaszcza dotyczących ewangelizacji, których wielkość, których rozmiar jest uzależniony od naszych relacji z ludźmi. A teraz, to też usłyszałem w Koszalinie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, ona będzie hipotetyczna, ale nie niemożliwa do zaistnienia. To, co powiem teraz, jest hipotetyczne, ale nie niemożliwe do zaistnienia. Pojadę trochę po bandzie, powiem tak, jak mówię u mnie w kościele, bez ograniczeń. Ja w moim kościele się nie ograniczam w niektórych rzeczach. Mówię tak, jak chcę powiedzieć. Oczywiście czasami cedzę i polityka kościelna się u mnie odzywa, ale tym razem sobie pozwolę zarysować pewną sytuację hipotetyczną. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Prorok przychodzi i mówi do niej, idź do wszystkich swoich sąsiadów, a ta kobieta mówi tak, proroku, ale ci, którzy naprzeciwko mnie mieszkają, są członkami partii, której nie znoszę i już nieraz im powiedziałam, że trzeba być oszołomem, kretynem, idiotą, żeby na tą partię głosować. I od tamtej pory kłaniamy się tylko grzecznościowo. Mogła być taka sytuacja? Mogła. A potem powiedziała tak, a tam nade mną mieszka transwestytka, ta wiesz, znana. Jak mogę pójść do czegoś takiego, żeby pożyczyć naczynia? A ci z klatki obok? To są Arabowie i w dodatku muzułmanie, którzy kilka razy dziennie krzyczą do tego swojego Boga. Pewnie jacyś terroryści. A nad nami mieszkają ludzie, którzy kiedyś byli w naszym kościele, ale odeszli w atmosferze skandalu i od tamtej pory nie utrzymujemy żadnych relacji. A naprzeciwko, tam mieszkają dwaj geje.
Gdzie ci wierzący mieszkają?
Strasznie, w świecie. A o tych spod piątki, co żyją na kocią łapę, już nie wspomnę. Nie mam więc od kogo pożyczyć naczyń. Możliwa sytuacja, choć hipotetyczna? Możliwa. I mało tego wam powiem. Nawet mogłaby być dumna z tego, że tak ewangelicznie czysto żyje. I że z nikim ze świata się nie brata. O, jakie pięknie mi się zrymowało. Z nikim ze świata się nie brata. No to jakbym ktoś powiedział, no nie można się bratać z ludźmi ze świata. Mogłaby oczekiwać, że zostanie pochwalona za swoją ortodoksję. Za taką swoją czystość, za taką postawę, za taką świętość. Ale nie wiem jak w wasze Biblie, ale w mojej Biblii jest napisane. Sługa Pana powinien być uprzejmy dla wszystkich. I nie ma nawiasu oprócz gejów, transwestytów, przeciwników politycznych, muzułmanów, hindusów i prostytutek. Tam nie ma listy wyjątków. W mojej Biblii jest napisane, że człowiek, który jest sługą Pana, powinien być uprzejmy dla wszystkich ludzi bez wyjątku. Tak jest napisane w mojej Biblii. Jak myślicie, czy można mieć odmienne poglądy polityczne, wyrażać je, a jednocześnie być uprzejmym dla ludzi, którzy myślą w inny sposób? Można? Można. Czy można być uprzejmym dla gejów czy transwestytów, jednocześnie przekazując im biblijną prawdę, że styl ich życia w oczach Bożych jest obrzydliwością? Można? Można. Czy można być uprzejmym dla muzułmanina, jednocześnie świadcząc mu prawdę, że tylko w Jezusie jest zbawienie? Oczywiście, że można. Kochani, przykładów można by mnożyć. W mojej Biblii, w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, w 18 wierszu jest napisane: jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. I nie ma nawiasu. Oprócz muzułmanów, gejów, nie powiem o członkach pewnej partii i tak dalej. W mojej Biblii nie ma tak napisane. Nie ma gwiazdki z odnośnikiem na dole. Patrz, są wyjątki. W mojej Biblii jest napisane, że mam ze wszystkimi ludźmi, o ile to jest w moich możliwościach, mieć pokój. O ile to ode mnie zależy. Za ich reakcję nie jestem odpowiedzialny. Za swoje tak. Można, nie gwałcąc swoich przekonań, nie ukrywając ich, a nawet je wyrażając, być uprzejmym i robić wszystko, co w naszej mocy, by zachowywać pokój z innymi ludźmi, mieć z nimi relacje. Przykłady z Biblii. Znacie takiego gościa, który miał na imię Nechemiasz? Miał relacje ze swoim pogańskim królem? Służył mu we właściwy sposób i wiernie? I co zrobił król? Dał mu glejt, dał mu wszystko, żeby odbudować świątynię. A mi kiedyś niewierzący gość dał kasę, żebym zrobił ewangelizację. Totalnie niewierzący, niezainteresowany. Dał mi pieniądze, żebym mógł robić ewangelizację i pomagać ludziom. To są cuda. Wiecie, Jezus był ostry dla dwóch kategorii ludzi. Po pierwsze, dla tych, którzy na religii chcieli zrobić majątek, zbić majątek, trzepać kasę, jak to się mówi. Dla nich był ostry. I był ostry dla ludzi, którzy przybierali pozór pobożności, przed wszystkimi innymi udawali świętych, a w sercach byli ludźmi nieodmienionymi. Dla fałszywych religijnie i dla ludzi, którzy robili kasę na religii, był ostry. Po to, żeby dotrzeć do ich zapyziałych mózgów. Bo to była forma, żeby nimi wstrząsnąć. Dla pozostałych ludzi był przyjazny. Przyjaźnie rozmawiał z Samarytanką. Przyjaźnie rozmawiał z prostytutką. Dlatego został nazwany przyjacielem kogo? Grzeszników. Jeśli mówimy o przyjaźni z grzesznikami, jak to, bo w naszych kościołach my mówimy, że musimy być przyjaźni dla ludzi poszukujących. I w Biblii, tylko chcę wam, to będzie margines tego, co powiem. W Biblii są opisane dwóch ludzi, którzy byli przyjaźni grzesznikom. Pierwszy z nich, którego chcę dzisiaj wymienić, było ich wielu, ale pierwszy z nich to był kapłan Heli. Znacie taką postać, kapłan Heli? Był przyjazny, tak bardzo przyjazny z grzesznikom, że nawet nie zwracał uwagi na grzech swoich własnych synów. Jezus był przyjazny grzesznikom? A mimo wszystko zwracał uwagi na grzechy ludzi? Zwracał. Jaka różnica polegała na przyjazności między Helim a Jezusem? Jezus zawsze w przyjaźni z ludźmi brał ponad wszystko relacje ze swoim Ojcem. Liczył się ze zdaniem swojego Ojca w niebie. Heli liczył się z opinią ludzi. I to jest ta różnica. To jest długi temat, to jest temat na inne kazanie, ale gdy mówimy o tym, to też weźmy to pod uwagę, to tylko jest mała dygresja. Kochani, wiele rzeczy, których moglibyśmy mieć w kościołach ewangelicznych, byśmy mieli większy zbiór ewangelizacyjny, gdybyśmy byli ludźmi, którzy mają głębokie relacje, którzy nawiązują relacje z ludźmi, którzy Jezusa nie znają. Ja wiem, zaraz ktoś mi zacytuje z Biblii: nie miłujcie tego świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jest taki cytat? To co zrobimy z cytatem: Bóg tak bardzo umiłował świat? Jest jakaś sprzeczność? Absolutnie nie ma żadnej. Dla nas to, co mamy nie miłować ze świata, to są trzy rzeczy, o których mówi Biblia. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pożądliwość i pycha życia. To są trzy rzeczy, które mamy nie miłować. Ale ludzi, co mamy robić? Miłować. To jest różnica. Dużo tracimy, jeśli nie mamy relacji. Pierwsza rzecz to jest taka: zalążek cudu już jest w twoich rękach. Druga rzecz: wielkość cudu zależy od relacji, które zawiązujesz. Problemem naszych ewangelicznych kościołów jest to, że większość nas w ciągu 2 lat od nawrócenia ma tylko przyjaciół w Kościele. I gdybyśmy się zastanowili, do kogo pójść po naczynia, by się okazało, że byśmy poszli tylko i wyłącznie do wierzących. To powiem wam historię, którą dzisiaj opowiadałem na spotkaniu, jaką mieliśmy. Wiele lat temu zostałem poproszony na spotkanie rady dzielnicy, w której mieścił się nasz kościół. I na spotkaniu tej rady dzielnicy przemawiał człowiek i myśmy byli chyba organizatorami tego spotkania, czy ja byłem na tym spotkaniu, zawierałem głos i zabierając głos zrobiłem coś takiego. Przywitałem najpierw burmistrza naszej dzielnicy, a później przewodniczącego rady naszej dzielnicy, bo ja się nie znałem na polityce zupełnie. I wtedy przewodniczący rady wstał i powiedział: najpierw jest władza ustawodawcza nad wykonawczą, ja powinienem być pierwszy przywitany. Na spotkaniu tu goście z Ameryki, siedzą z nami ludzie, pierwsza myśl, jaka mi przyszła, on zresztą wie o tym, powiedziałem sobie: ale burak, na cały głos. I powiedziałem: ja w życiu z tym człowiekiem nie będę współpracował. Co się okazało po latach? Ten człowiek stał się kimś dla mnie bliskim i zaczęliśmy robić różnego rodzaju działania, najpierw charytatywne. On był w Radzie Miasta naszego później, oddawał mi swoją dietę radnego po to, żebym ja mógł organizować z moją żoną i z kościołem różnego rodzaju działania dla ludzi w potrzebie, dla ludzi, którzy źle się mieli. I podczas tych spotkań mogłem głosić Ewangelię. Na pierwszym spotkaniu, jak powiedziałem o Jezusie, to się zdenerwował. Na drugim spotkaniu, i to wyraził, na drugim spotkaniu był zdenerwowany, nic mi nie powiedział, a na trzecim spotkaniu powiedział: no to ty już mów to, co masz powiedzieć, a ja potem będę mówił. I któregoś dnia przez relacje z nim i przez różne inne zbiegi okoliczności zostałem zaproszony, to opowiadałem dzisiaj, na spotkanie. Zadzwoniła do mnie pani posłanka z Sejmu, która mnie poznała właśnie przez różnego rodzaju relacje i powiedziała mi: pastorze, czy mógłby pastor przyjść, mamy takie małe spotkanie rządowe, żeby pastor mógł mówić na temat tolerancji. Więc ja sobie pomyślałem, zacząłem się modlić, mówię: Boże, czy mam tam pójść? Dzwonię do mojego pastora i mówię: mam iść? A on mówi: idź, zwiastuj, bracie, tam wykorzystuj każdy moment do zwiastowania Ewangelii. Ale byłem nieświadomy tego, na co się zgodziłem. Byłem nieświadomy, bo przyszedł piątek wieczór, w sobotę miało być to spotkanie niby rządowe. Otwieram Gazetę Wyborczą i czytam, że oto będę uczestniczył na spotkaniu, na konwencji SLD, gdzie będzie ileś tam set ludzi, że tematem tej konwencji będzie tolerancja i będą przemawiać tacy ludzie jak szef polskich gejów, pastor Krzysztof Zaremba, znana pani profesor, słynna, nie będę mówił nazwiska, i jeszcze jakiś pan doktor. I nogi się pode mną ugięły. Wiecie, z jakiego powodu? Czym się przeraziłem? Przeraziłem się jedną rzeczą. Co powiedzą święci? Powiedzą: z komuchami się brata, bo i to słyszałem. Z gejami razem przemawia. Toż to świat. Słuchajcie, ogarnął mnie strach. Nie bałem się Boga. Nie bałem się tego, że stracę okazję. Bałem się, co święci powiedzą. Że mnie skrytykują za to, bo już kiedyś tego doznałem. Bo na spotkanie z komuchem nie przyjdą. Nie przyjdą na spotkanie, bo tam będzie gej. Mam to z własnego kościoła, w którym kiedyś służyłem. Ktoś przestał przychodzić na nabożeństwa, bo się odbywały w miejscu, gdzie wystąpił kiedyś gej. I w taki sposób nasze pole oddziaływania Ewangelii w takim myśleniu się robi. I do kogo mamy mówić Ewangelię? Do siebie nawzajem? Gdyby Pan Jezus rozumiał świętość w taki sposób, jak my ją rozumiemy czasami, to by w życiu nie stanął na grzesznej ziemi. I to jest niesamowity problem Kościoła, naszej mentalności. I to stało się w moim sercu. Co sobie ludzie pomyślą? Wiecie, czym się różni kapłan Jezusa Chrystusa od polityka? Jest jedna podstawowa różnica. Już wcześniej o niej mówiłem. Polityk to jest człowiek, który liczy się z opinią ludzi. Kapłan to jest człowiek, który liczy się z opinią Boga. Taka jest różnica. Pomodliłem się, zadzwoniłem jeszcze raz na wszelki wypadek do mojego pastora asekuracyjnie i mówię: co robić? On mówi: zwiastuj, bracie. I jestem na spotkaniu. Sadzają nas za stołem prezydialnym. I tu siedzi szef gejów polskich. Tu siedzi pastor Krzysztof Zaręba. Tu siedzi pani profesor, znana, nie powiem nazwiska, i pan doktor. A naprzeciwko nas kamery telewizji polskiej. Jak to moja żona mówi, cały czas zawiązywałem but pod ławką. I gdy przyszedł do mnie moja kolej na mówienie, wyobraźcie sobie, 300 osób, najwyżsi przedstawiciele SLD, partii z gruntu ateistycznej, wywodzącej się z ateizmu przynajmniej. W pierwszych rzędach znane nam postacie z telewizji, z władz, z rządu, z Sejmu, siedzą w pierwszym rzędzie. Zaczynam mówić, wysiada nagłośnienie na pół godziny. Dzwonię do żony, módl się, ale to nawet nie chodzi o nagłośnienie. Zacząłem się modlić przed pójściem do tych ludzi i mówię, Boże, co mam powiedzieć? I słyszę w swoim sercu, sprawdź definicję tolerancji. No głupia sprawa, nie do Biblii, tylko do słownika. No to łubudu, otworzyłem słownik i czytam. Tolerancja to dopuszczalne odchylenie od normy. To jeśli mówimy o tolerancji, od czego powinniśmy zacząć? Od normy. No to ja jestem tu po to, żeby mówić o normach. 300 osób siedzi z szefostwo SLD, a ja staję i właśnie w takim sposób mówię, że skoro mówicie o tolerancji, a definicja tolerancji, jedna z definicji tolerancji brzmi, tolerancja to jest dopuszczalne odchylenie od normy, to musimy powiedzieć o normach, żebyśmy wiedzieli, od jakich możemy się trochę odchylić. I wiecie, co jest, a wiecie, co jest dla mnie normą? Jezus Chrystus. Więc na konwencji SLD przed 300 osobami powiedziałem o Panu Jezusie Chrystusie. Nie znam ani jednego pastora, który by w tym gronie głosił Ewangelię do tylu ludzi. I jestem z tego dumny. Jestem z tego dumny. Dlaczego się stało to? Dlatego, że nawiązałem relacje z jednym komuchem, jak to moi przyjaciele mówili. Zaprzyjaźniłem się z nim. I mogłem dotrzeć z Ewangelią do tylu ludzi. Kochani, czas zmienić nasz sposób myślenia. Ja wiem, kiedyś, gdy tym się dzieliłem w jednym z kościołów, to po nabożeństwie przyszedł do mnie człowiek i powiedział tak, jest niebezpieczeństwo, że jak zaczniemy wchodzić w relacje z tymi ludźmi, to oni nas odciągną od Boga. Jest takie niebezpieczeństwo? Jest, ale to nie jest powód do nierobienia niczego, to jest powód do pogłębienia relacji z Bogiem, wtedy nas nie odciągną. Wtedy nas nie odciągną. Cud jest w zasięgu Twoich rąk. I często ten cud leży w relacjach, zwłaszcza cuda ewangelizacyjne. Mógłbym przykładów mnożyć, bo je mam w swoim sercu wiele. Dzisiaj opowiadałem jeszcze o jednym. Czy wyobrażacie sobie taką sytuację, kiedy burmistrz mojej dzielnicy przychodzi do mnie i prosi mnie, żeby zorganizować 4 spotkania z młodzieżą z drugiej i trzeciej klasy gimnazjum, 4-krotnie, pod program antynarkotykowy, dobrze wiedział, że każdy ten program kończy się zwiastowaniem Ewangelii i wezwaniem do oddania życia Jezusowi Chrystusowi. On wynajmuje nam salę, płaci za tą salę, wydaje dekret do kuratorium i kuratorium do wszystkich dyrektorów szkół, że wszyscy uczniowie drugich i trzecich klas mają przyjść na te spotkania i te spotkania robi społeczność chrześcijańska Północ w Warszawie. I klasy były przyprowadzane, a myśmy im mówili wprost Ewangelię o Panu Jezusie 4-krotnie. To jest cud? 2000 młodych ludzi usłyszało Ewangelię. To jest cud czy nie jest? Wiecie skąd się ten cud wziął? 2 lata piłem kawę z burmistrzem. I moi przyjaciele mówili, tracisz czas. Nie lepiej zająć się czymś pożytecznym? Ale ja piłem kawę z burmistrzem. I dzięki piciu tej kawy on zaufał mi. Zobaczył, że to, co robimy, ma sens i przygotował cały teren, żebyśmy mogli Ewangelię opowiedzieć. Dzisiaj mówiłem też o tym, podczas tego wydarzenia zdarzyła się jeszcze jedna rzecz. Zadzwoniłem do Marka Kotańskiego, nieżyjącego, już znanego wam, pewnie znacie Marka Kotańskiego. Dzwonię i mówię, a znaliśmy się, byliśmy razem w takiej kapitule, która odznaczenia rozdawała. Dzwonię do Marka i mówię, Marek, mam spotkania w kinie w naszej dzielnicy. Czy mógłbyś przyjechać? A on mi na to odpowiedział, słyszałem, że już od kilku dni nudzisz, więc jadę pomóc tobie. I przyjechał na nasze spotkanie, bo był taki dowcipas. Tak się złożyło, Pan Bóg tak sprawił, że podczas tego spotkania mieliśmy kontrolę burmistrza i kontrolę z kuratorium, co my na tych spotkaniach wyprawiamy. I wiecie, jak siedzą tacy ludzie, to człowiek zaraz wkłada sobie kagańce i ograniczenia i boi się powiedzieć wprost o różnych rzeczach. Ale mówimy do Marka Kotańskiego: Marek, czy powiedziałbyś coś na początek? Mówi: pewnie, że powiem. I wstanął Kotański, to było na 2 czy 3 tygodnie przed jego wypadkiem. Stanął przed tymi młodymi ludźmi, przed panem burmistrzem, przed ludźmi z kuratorium i powiedział takie zdanie. 30 lat pracuję w tym biznesie, czyli w biznesie pracy z ludźmi uzależnionymi. I chcę wam dzisiaj wszystkim tutaj powiedzieć, że jedynym rozwiązaniem dla człowieka jest osoba Jezusa Chrystusa. Powtarzam to raz jeszcze. Jedynym rozwiązaniem dla każdego człowieka jest osoba Jezusa Chrystusa. Stało nas tam dwóch pastorów tak. My byśmy tego nie powiedzieli nawet, bo byśmy się bali, co tam burmistrz pomoże, może nam powie, może nam zakaże. A Kotański jako autorytet miał prawo. Czy to jest cud? To jest cud. Z czego się on wziął? Z relacji. Z relacji. Kochani, i w życiu osobistym potrzebujemy takich cudów. Czy zdajecie sobie sprawę, że większość rzeczy, które potrzebujecie, a których dzisiaj nie macie, mają inni ludzie? Mogliby wam tym usłużyć, gdybyście mieli z nimi relacje. Ja w życiu mojego poprzedniego kościoła miałem wiele takich sytuacji. Przyszła zima, my nie mieliśmy ani pieca gazowego, ani podłączenia, a linia gazowa szła 100 metrów dalej. Trzeba było miesiące, żeby dostać pozwolenie. Poznałem jednego człowieka, zaprzyjaźniłem się z nim. Podjechał do mnie samochodem swoim, powoził mnie po wszystkich urzędach, mówiąc: proszę wystawić zgodę na podłączenie, proszę wystawić zgodę na to, że jest w budynku wszystko ok, proszę wystawić certyfikat, że piec jest odpowiedni. I jednego dnia załatwiliśmy wszystko. Przychodzi, jak go pytali, ale przecież ja gwarantuję, że to jest w porządku. I w ciągu tych 2 tygodni mieliśmy ogrzewanie w budynku. Skąd to się wzięło? Przez relacje. Więc pierwszy punkt dzisiejszego mojego kazania, jeśli chcesz doświadczyć więcej Bożych cudów, to spójrz najpierw na to, czym już dysponujesz. A po drugie, dbaj o relacje. Bo brak relacji ogranicza nasze działania. Ogranicza nasze działania. Zobaczcie, w jaki sposób Jezus nawiązywał relacje. To było mistrzostwo świata. Jak przebywał w domu u Zacheusza, jak spotykał kogoś przy cle, jak spotkał prostytutkę, która była kamienowana, jak spotkał kobietę przy samarytańskiej studni. On ciągle wchodził w relacje. I do tego jesteśmy powołani. I trzecia rzecz, która może pozwolić nam, żeby cuda, które Bóg czyni, były jeszcze większe. To możemy odkryć w grze dwóch słów. Posłuchajcie. Mamy pierwszą rzecz, czyli zobacz, co jest w twoich rękach. Druga rzecz, dbaj o właściwe relacje. I trzecia rzecz. Prorok jej powiedział tak. Ona mu powiedziała: nie ma nic twoja służebnica oprócz bańki oliwy. A on do niej powiedział: idź do swoich sąsiadów i napożyczaj sobie naczyń pustych. Jaka jest różnica między słowem bańka a słowem naczynie? Co jest szerszym pojęciem? Bańka czy naczynie? Szerszym pojęciem. W pojęciu naczynia mieści się więcej rzeczy niż bańki? Tak. Bańka jest naczyniem, prawda? Ale w naczyniach są bańki, są talerze, woreczki foliowe? Też. Mogą być naczyniem woreczek foliowy, jakieś szczelny? Balon taki do dmuchania może być? Wszystko zależy od naszej twórczości. Ograniczamy Boże działanie. To jest trzeci punkt mojego zwiastowania. Jeśli chcesz doświadczyć większych Bożych cudów, także w dziedzinie ewangelizacji, to spójrz szerzej i nie patrz tylko i wyłącznie na bańki, które znasz od 100 lat, tylko poszukaj, czy nie ma także większej gamy naczyń. Bo właśnie podczas tego kazania w Koszalinie tenże człowiek, który mówił, opowiadał o tej wdowie, jak wychodzi z jednego domu, dostała już jakieś naczynie, wiaderko i wychodzi z tym wiaderkiem i nagle kątem oka zobaczyła gitarę w rogu. A co gitara ma? Pudło i otwór. Tam też można wlać. Kochani, to jest trzecia rzecz. Módlmy się o to, żeby Bóg pokazał nam szersze możliwości. Bóg jest Bogiem twórczym. Gdy spojrzymy na dzieło Bożego stworzenia, to Bóg nie stworzył jednego ptaka, jednego jakiegoś płaza, jednego gada, tylko stworzył całą różnorodną gamę tego wszystkiego. Ponieważ nasz Bóg jest Bogiem twórczym. I możemy się modlić o to, żeby Bóg pokazał nam twórczość w naczyniach, nawet w tych naczyniach do zdobywania ludzi dla Chrystusa. Ostatnio byłem na występach amerykańskiego komika, który opowiadał, zwiastował Ewangelię przez opowiadanie komicznych sytuacji. I ktoś powie, to jest obraza. Widziałem, jak zwiastował Ewangelię więźniom. Dwukrotnie to miałem okazję to widzieć. Opowiadał, że spotkał jednego więźnia i ten więzień miał na imię Mojżesz. I mówi, Mojżeszu, ale o czym ty myślisz? A on mówi, tylko o jednym. Chciałbym dyrektorowi więzienia powiedzieć, wypuść naród mój. I ten gość staje przed więźniami, opowiada Ewangelię, opowiada o różnych historiach. Robi to śmiesznie. Czasami byśmy powiedzieli na granicy naszej ewangelicznej wytrzymałości, jeśli chodzi o nasze poczucie świętości nawet i poprawności te jakieś. I potem oglądam, a on z tego humoru, gdy już rozbawił więźniów, coraz głębiej, coraz poważniej pokazuje Jezusa. Ludzie zaczynają płakać, pokutować. Gdy robi wezwanie do wyznania grzechów, ludzie wychodzą, modlą się razem z nim. Czegoś takiego w życiu nie widziałem. Pamiętam, jak wiele lat temu zrobiliśmy w kościele pierwszy w historii mojego życia koncert rockowy ewangelizacyjny. Do tej pory wierzyłem, że rock jest tylko i wyłącznie diabelskiego pochodzenia. A tutaj ktoś mi powiedział, że możemy zrobić koncert rockowy, ewangelizacyjny. Podczas tego koncertu uciekłem z sali. To był mój pierwszy w życiu koncert rockowy, na którym w życiu byłem. Uciekłem z sali, bo byłem przerażony muzyką. Ja w życiu nie byłem na rockowym koncercie. Wróciłem do mojego domu, padłem na kolana, zacząłem się modlić. Mówię, Boże, daj mi jakieś słowo, żebym się wyciszył. Otworzyłem i czytam historię, że powstała wielka burza, a potem Jezus przemówił i nastał spokój. A tam na sali była burza, więc wracam na salę, a na sali jeszcze gorzej. Młody człowiek, który grał na gitarze, zamiatał już włosami podłogę. Ludzie na sali tańczyli, skakali, robili różne dziwne rzeczy. Ja byłem przerażony. Tak naprawdę wpadłem na scenę i przerwałem trochę ten koncert. I pomyślałem sobie, ci goście nie są w stanie uciszyć sali. Nie są w stanie. Ludzie są w takim amoku, że on nie jest w stanie uciszyć sali. I w tym momencie wyszedł ich pastor. Boże mój, tak pastor nie powinien wyglądać. Obrywane dżinsy, chustka związana tu z tyłu. Stanął przed nimi, a jeszcze zanim on stanął, to ten muzyk, jak przerwał granie, jak ja już tam przerwałem to granie, on tak się rozejrzał po sali i mówi, to teraz się pomodlimy. Ale był w takim stanie właśnie, był od tej muzyki. Mówi tak, Panie Boże, no trochę pograliśmy, może żeśmy dzisiaj trochę przesadzili? A mówię, to pewnie, że przesadzili. I mówi, nie są w stanie wyciszyć, ludzie są w takim stanie. I wyszedł ten ich pastor i powiedział jedno zdanie. Do tych młodych ludzi, którzy była cała sala, powiedział tak. Nie musisz przestać ćpać, żeby być chrześcijaninem. Ja byłem przerażony tym zdaniem, a sala tak. I się zrobiła cisza. I wiecie, do czego ich doprowadził? Powiedział, nie musisz przestać. Musisz wyznać swój grzech i oddać życie Jezusowi, a On cię z tego uwolni. I gdy zrobił wezwanie o oddanie życia, o wyznanie grzechów i oddanie życia Jezusowi, nie uwierzycie. Oprócz wierzących wyszła cała sala. Ludzie modlili się, pokutowali. Jeszcze on mi poprosił poprowadzić do końca to spotkanie. Więc ja wyszedłem i mówię, słuchajcie, czy wy wiecie, co wy robicie? A jak Pan Jezus będzie chciał was jutro zabrać już do siebie? Gotowi jesteście? Ludzie mówią, gotowi. Zrobiłem wszystko, żeby ich zniechęcić. Byli tak poruszeni. Ktoś użył naczynia, które dla mnie w tamtych czasach było naczyniem nie do chwycenia. I takich naczyń jest wiele. Bóg jest Bogiem twórczym. Widziałem ludzi, którzy zwiastowali Ewangelię malując obrazy na ulicach. Pewnie coś takiego widzieliście. Widziałem ludzi, którzy zwiastowali Ewangelię robiąc tak zwane magiczne sztuczki, prowadząc ludzi do Chrystusa. A najbardziej doprowadził mnie już do zachwiania mojej wiary i ewangelicznej poprawności stary ewangelista, który kiedyś odwiedził nasz kościół 20 lat temu. I ta historia, i kończę, bo mój czas, musimy zrobić przerwę. Ten stary ewangelista poszedł ze mną na rynek Starego Miasta i gdy chodziliśmy przez rynek Starego Miasta, zobaczył, jak siedział chłopak i zrobił z drutu taką buddyjską zabawkę, hinduską czy buddyjską zabawkę medytacyjną, z drutów. Taką, do medytacji się ją rozciągało na różne kwiat lotosu, tu takie historie, nie wiem, czy widzieliście coś takiego, niektórzy z was widzieli. I oni przy tym medytują, no, tam rozciągają na różne sposoby i ten człowiek mi pyta, co on ma, co ten człowiek robi. Ja mówię, to jest demoniczna zabawka, tam jest demon. A on normalnie wyjął kasę i kupił tego demona od niego. Ja byłem, słuchajcie, ja byłem zgorszony. To był stary ewangelista, którego znałem od lat, który przyjeżdża do Polski do dzisiaj, już tam ma chyba, nie wiem, po 80, starszy człowiek. I sobie pomyślałem, normalnie facet, i mówię do niego, coś ty zrobił, przecież to jest demoniczna zabawka. Minęło kilka miesięcy, jestem na szkoleniu ewangelizacyjnym, gdzie on jest wykładowcą. Opowiada Ewangelię i w pewnym momencie wyjmuje tą hinduską zabawkę i mówi tak, parę miesięcy temu byłem tutaj w Polsce i z jednym człowiekiem, zapomniałem, że to byłem ja siedziałem tam, chodziłem potem i zapytałem, on powiedział mi, że to demoniczne, ale ja to kupiłem i dzisiaj wam coś pokażę. Wziął tą zabawkę i zrobił z niej kulę. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Pokazał wszystkim ziemię. I potem tak ją składał, że pokazał, czym jest problem człowieka, że jest separacja od Boga z powodu grzechu. Potem ją złożył w taki sposób, że pokazał coś innego. Na końcu pokazał zbawienie w Jezusie Chrystusie i powiedział o tym, w jaki sposób może się... I mówi tak, i widzicie, zabrałem broń diabłu i zrobiłem z niego narzędzie dla Bożej chwały. Kochani, może w naszych kościołach czas, żebyśmy się modlili o trzy rzeczy. Pierwsza, Boże, pokaż mi tą bańkę oliwy, którą już mam, a którą Ty chcesz rozmnożyć. Po drugie, Panie, rozszerz moje relacje i spraw, żebym o nie dbał, szanował moich sąsiadów, o ile to ode mnie zależy, zachowywał pokój ze wszystkimi ludźmi i jako sługa Twój był uprzejmy wobec wszystkich ludzi. I po trzecie, Panie, rozszerz moją twórczość i mój sposób myślenia, bym wykorzystał jeszcze więcej naczyń dla Twojej chwały. I wiecie, co się wtedy stanie? Cuda, które Bóg czyni, będą miały większy zakres. I tego Wam i sobie życzę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że jesteś dla nas dobrym Bogiem. Dziękujemy Tobie za to, że w Jezusie Chrystusie przyszedłeś na ten świat, aby szukać i zbawić to, co zginęło i dotarłeś również do nas. Dziękujemy Tobie, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiałeś do ludzi, aby prawda o Tobie dotarła do nich. Dziękujemy Tobie też za to, że odnalazłeś sposób i na nas. A teraz pozwól nam, Panie, zobaczyć, co mamy od Ciebie w naszych rękach, byśmy mogli to wykorzystać dla Twojej chwały. Pozwól nam budować właściwe i oparte na Tobie właściwe relacje. Naucz nas szacunku do innych ludzi, zwłaszcza, Panie, między sobą, ale też zwłaszcza z tymi, którzy, jak mówi Twoje słowo, do nas nie należą. Naucz nas uprzejmości i szacunku i naucz nas zachowywania pokoju i budowania relacji. Panie, a też proszę Cię, rozszerzaj naszą twórczość. Pokazuj nam tą różnorodność naczyń, które możemy użyć dla Ciebie i dla Twojej chwały. Jest ich tak wiele. Otwórz tylko nasze oczy, byśmy mogli je dostrzec. Ze względu na Ciebie, Panie. Ze względu na Twoją chwałę. O to Ciebie prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Amen.
Amen. Przerwa, tak?
Dziękuję bardzo.